Ziemia przyszła niewieście z pomocą, otworzyła swoją gardzię i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Kochani, przeczytaliśmy tutaj i zawsze jest to, prawie zawsze jest to komentowane w ten sposób i wykładane, że tu chodzi o Marię, która urodziła Jezusa Chrystusa. Kochani, no można by było w ten sposób też interpretować i powiedzieć, że to Maria, która urodziła Jezusa Chrystusa, bo przecież o Jezusa Chrystusa chodzi. Ale dlaczego Maria tutaj jest pokazana na w otoczeniu słońca i księżyca i na głowie jej korona z 12 gwiazd? Otóż, kochani, Słowo Boże w tym miejscu wcale nie pokazuje tutaj takiej fizycznej kobiety, którą była Maria, która urodziła Jezusa Chrystusa na ten świat. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jest tutaj użyte słowo i ukazał się wielki znak. I wiecie, w drugiej części objawienia Jana jest pokazanych takich 7 znaków, które są niezwykle ważne, abyśmy na nie zwrócili uwagę. My zwrócimy uwagę tylko na te, które są w tym rozdziale ujęte. Mianowicie pierwszy znak z 7 znaków, które są w objawieniu Jana. Ja tylko zaznaczę, gdzie te znaki są zapisane w objawieniu Jana. Jeśli chcecie, zanotujcie sobie. Pierwszy z nich to jest właśnie ten 12 rozdział, pierwszy werset, to jest pierwszy znak. Drugi znak to jest 12 rozdział, trzeci werset, który również czytaliśmy, ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok. Rudy smok w niektórych tłumaczeniach podany jest ognisty smok czy czerwony smok. W każdym bądź razie to jest drugi znak. Trzeci znak jest zawarty w 13 rozdziale, pierwszym wersecie i widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów, 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Trzeci znak. Czwarty znak, 13 rozdział, 11 werset. I ten 11 werset mówi, widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok. To jest czwarte zwierzę, piąte jest ujęte w 15 rozdziale, pierwszym wersecie. Szóste w 16 rozdziale, 13 wersecie. I wreszcie siódmy znak w 19 rozdziale, 19 wersecie. I to jest tych 7 znaków, które są niezwykle ważne. Kobieta nie jest tutaj pokazana jako fizycznie, po prostu fizycznie kobieta, ale jest to symbol Izraela. Wiecie, żebyśmy to dobrze wiedzieli, to jest symbol Izraela. Izrael był zawsze pokazywany jako pełen chwały, jako wybrany naród, jako bardzo szczególny naród. Nie był on szczególnym, jeśli chodzi o fizyczne przebywanie na tej ziemi, bo to był zwykły naród, a nawet Słowo Boże mówi, że wybrał Bóg jakiś taki jeden ze słabszych narodów, aby swoje imię i chwałę swojego imienia pokazać całemu światu, aby objawić swoją moc właśnie na słabym narodzie, który rozwinie i stworzy, że będzie narodem naprawdę pełnym chwały. W Starym Testamencie bardzo często Izrael jest pokazywany jako małżonka Boga. Jeden werset tylko tutaj zacytuję, Izajasza 54 rozdział, 5 werset. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem święty izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. I tych fragmentów jest dużo w Starym Testamencie mówiących o tym, że Izrael jest małżonką Boga. Mianowicie jest to Jeremiasz 3 rozdział od 6 do 8 wersetu, 33 rozdział 32 werset, Ezechiela 16 rozdział 32 werset i Ozeasza 2 rozdział 16 werset. Jest to tylko kilka takich znamiennych fragmentów, które dokładnie o tym mówią. Ale Pismo Święte pokazuje też inne kobiety. Mianowicie są takie 3 kobiety ujęte i pokazane bardzo dokładnie w objawieniu Jana. Pierwsza z nich to Jezebel. Jezebel, która jest symbolem pogaństwa. I jest to ujęte w 2 rozdziale objawienia Jana w 20 wersecie. gdzie jest mowa o nie o małżonce, tylko o w listach do zborów. Pamiętacie, listy do zborów były pisane i tam w jednym ze zborów odgrywała rolę właśnie zwodnicza kobieta, która ciągnęła ludzi nie, w niewłaściwym kierunku, mianowicie odciągała ich od Boga, a ciągnęła ich w kierunku odstępstwa, całkowitego odstępstwa. I tu jest ujęta jako symbol pogaństwa. Druga kobieta, która jest wymieniona w tej księdze w objawieniu Jana, jest to kobieta siedząca na szkarłatnej bestii. I jest to symbol odstępców w Kościele. Symbol odstępców w Kościele. Jest to kobieta siedząca na szkarłatnej bestii. Objawienie w 17 rozdziale od 3 do 6 wersetu o tym mówi. Możemy sobie o tym przeczytać w domu. I wreszcie trzecia kobieta, która jest pokazana w objawieniu Jana, to jest małżonka baranka, która symbolizuje prawdziwy i wierny Kościół, Kościół wierny Bogu. I jest to ujęte w objawieniu Jana w 19 rozdziale i 7 wersecie. Kobieta z objawienia Jana z 12 rozdziału pierwszego wersetu, z tego rozdziału, który czytaliśmy, to jest kobieta odziana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Symbolizuje naród izraelski, który będzie wywyższony i jest narodem obietnicy, a 12 gwiazd to 12 pokoleń izraelskich, żebyśmy to dobrze wiedzieli. I Słowo Boże mówi, że ona była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Izrael w Biblii jest pokazany jako rodząca matka. I to jest w bardzo wielu fragmentach Pisma Świętego, mianowicie w Izajasza 26, 17 i 18 werset, Izajasza 54, 1, Izajasza 66, 7, od 7 do 12, Ozeasza 13, 13, Michała 4, 10, Michała 5, 2, 3. I pokazane tutaj jest, że kobieta cierpiała, prawda? Cierpiała w męce rodzenia. I Słowo Boże nam pokazuje, że naród izraelski w bardzo wielu sytuacjach był pokazywany jako naród cierpiący. Jako naród, który ma wielkie cierpienia ze względu na to, że został przez Boga wybrany i został znienawidzony przez szatana. I Słowo Boże mówi, że tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy, że szatan wszystko robi, żeby tą kobietę zniszczyć, żeby ją zabić, żeby pożreć jej dzieciątko, aby to dzieciątko nie wykonało pewnego planu, z którym Bóg wysłał je na ten świat. Kobieta ta staje się wrogiem szatana i on skupia bardzo wyraźnie na niej swoją moc, żeby ją wyeliminować z tego świata. Szatan pokazany jest tutaj jako smok i jako smok w objawieniu Jana pokazany jest szatan 13 razy. 13 razy w objawieniu Jana jest powiedziane, że to jest smok. Mówimy o tym, wiecie, bo to jest bardzo szczególna sytuacja. Kiedy mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa, to zazwyczaj w kościołach jest głoszone taka radosna nowina. Narodził się Jezus, narodziło się dzieciątko, jest to wszystko takie miłe, fajne. Wiemy, że przy okazji zdarzały się tam takie trudne sytuacje, jak Herod, który chciał zabić to dzieciątko i ścigał je i wybił wszystkie dzieci, które w tym mniej więcej wieku były, co się Jezus narodził, po to, żeby tego Jezusa głównie uśmiercić. Wiemy o tym, że była Boża ochrona nad tym dziecięciem i nad matką, nad ojcem, no, przybranym ojcem Józefem, w każdym bądź razie opiekunem Jezusa Chrystusa na pewien czas. I pokazane jest tutaj bardzo wyraźnie, że Bóg, tak jak tu jest powiedziane o tej kobiecie, czytaliśmy, że Bóg dał jej dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię. Ta ochrona Boża mówi o tym, że Bóg staje się tymi skrzydłami ochraniającymi tą rodzinę, która wychowuje przyszłego Zbawiciela dla całego świata. My wiemy o tym, że Słowo Boże pokazuje nam z jednej strony to fizyczne takie zejście Syna Bożego na ten świat, Ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko to ma całkowicie inny też obraz, obraz duchowy. I w tym duchowym obrazie bardzo często nie jesteśmy w stanie w niego wejrzeć, kiedy mamy do czynienia ze zwykłymi fizycznymi sprawami. Mianowicie, przychodzimy na nabożeństwo, na przykład potrzebujemy czegoś. Potrzebujemy uzdrowienia, czy potrzebujemy rozwiązania jakiegoś problemu. Modlimy się o to, prawda? Czyli fizycznie co robimy? No wypowiadamy słowa prośby do Boga Wszechmogącego, kładziemy ręce, no to znaczy jak to wygląda, że kładziemy ręce? No po prostu ręce biorę i kładę, nie? Ale co się dzieje w tym czasie w duchu, to my tego pokazane przez Boga nie mamy. Czasami zdarza się, że komuś Bóg objawia, ten duchowy wgląd daje do tych sytuacji, które się w duchu dzieją. Tutaj objawienie Jana, bo my zazwyczaj czytamy nie w objawieniu Jana dotyczące narodzenia się Jezusa Chrystusa, ale w Ewangeliach właśnie. Właśnie w Ewangeliach, albo gdzieś tam do Izajasza sięgamy. Izajasz, który jest nazywany ewangelistą Starego Testamentu, on w podobny sposób jak ewangeliści Nowego Testamentu ujmuje narodzenie Jezusa Chrystusa. W taki sposób zbawieńczy, w taki sposób miły, że coś bardzo przyjemnego się dzieje. A objawienie Jana pokazuje tą całą sytuację od strony ducha. Pokazane jest jak z narodu izraelskiego wychodzi Jezus Chrystus, przecież też Żyd, wychodzi z tego narodu, bo Bogu się upodobało, żeby On się narodził i Jego Syn, Zbawiciel całego świata, narodził się z narodu żydowskiego. Ale jakie jest tego wszystkiego podłoże? Jest tutaj pokazane, że nagle pojawia się smok. Jak się pojawia narodzenie Jezusa Chrystusa, pojawia się też smok. Pojawia się sam szatan, ażeby zatrzymać to, co Bóg zaczyna na ziemi czynić. Rudy, ognisty smok pokazuje rozlew krwi. I to można bardzo wyraźnie zobaczyć w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 44 wersecie. Siedem głów, i tak czytamy sobie, siedem głów, 10 rogów, 7 diademów i tak zastanawiamy się, no cóż to może znaczyć przy narodzeniu Jezusa Chrystusa. Co to może znaczyć? Kochani, Słowo Boże jest bardzo jasne i wykład Słowa Bożego jest również bardzo jasny. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi i kiedy sięgamy do Pisma Świętego, aby rozjaśnić ten cały obraz, możemy o tym przeczytać w Daniela 7 rozdział, 7 werset. W ogóle w 7 rozdziale tam więcej jest napisane. 7 werset, 20 werset i 24 o tym mówią, prawda? Ale patrzmy. Siedem rogów, siedem głów. Siedem głów mówi o władzy szatana nad siedmioma królestwami w przeszłości. 10 rogów mówi nam o władzy szatana w przyszłości. Nad 10 królestwami. I 7 diademów mówi nam o tym, że szatan będzie panował na tym świecie, tak jak panował i tak jak panuje i będzie to czynił aż do 7 trąby. 7 trąba się rozlegnie i skończy się władza szatana. I dlatego jest powiedziane 7 diademów. Objawienie Jana 11, rozdział 15, werset mówi tak. Kiedy zatrąbił 7 anioł, odezwały się w niebie potężne głosy. Rozpoczęło się już nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca. I będzie królował na wieki wieków. A więc już władzy szatana nie będzie. On zostaje zatrzymany. A więc to wszystko, co tu jest powiedziane, ma taki głęboki sens, abyśmy zdawali sobie sprawę, że świat, w którym żyjemy w tej chwili, to jest świat, w którym narodził się Jezus Chrystus, zbawił nas. Po prostu zbawieni jesteśmy. Cieszycie się, radujecie się, że jesteśmy zbawieni? Mamy naprawdę zbawienie, wchodzimy do Królestwa Niebios. I kochani, Słowo Boże nam tak bardzo jasno o tym mówię, że my jesteśmy zbawieni, w Rzymian 8 rozdział 33 werset mówi tak. Któż będzie oskarżał wybranych Boga? No kto? Czy Bóg? Ten, który właśnie usprawiedliwia? Kto może oskarżać? Nikt nie może oskarżać. Kiedy człowiek przyjmuje zbawienie, kiedy Słowo Boże mówi w tym fragmencie, który czytaliśmy, oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, to tym, który Chrystus, za który Chrystus poniósł śmierć na krzyżu Golgoty, nie można postawić już żadnego zarzutu. Rozumiemy? Nie można postawić żadnego zarzutu. Dotychczas szatan stał tam przy Bogu, miał takie prawo i mógł oskarżać braci, o tym mówi Słowo Boże. Dniem i nocą oskarżał ciebie i mnie i każdego, kogokolwiek obserwował i kogo przyłapał na jakimś upadku, oskarżał przed Bogiem. Ale w niebie wybuchła walka. W niebie wybuchła, bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi, że w niebie wybuchła walka. I co się stało? I wybuchła walka w niebie. Michał, aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I jaki był efekt tego? Że smok został pokonany i zrzucony został na ziemię. Został zrzucony na ziemię. I już co się stało? Nie ma dłużej oskarżyciela. Nie ma dłużej oskarżyciela. Słowo diabeł pochodzi z greckiego słowa, które oznacza oszczerca, fałszywy oskarżyciel. Tutaj jest powiedziane szatan i diabeł. A więc diabeł to jest fałszywy oskarżyciel, diabeł natomiast to jest wielki kłamca. Szatan to jest wielki oskarżyciel, diabeł to jest wielki kłamca. W Jana 8,44 i 1 Jana 3,8. Zarzuty, które on kieruje przeciwko wierzącemu człowiekowi, już się kończą. On został z nieba zrzucony na ziemię i wie, że czasu ma niewiele. Wie, że czasu ma niewiele, bo Jezus Chrystus pokonał szatana, pokonał diabła, wyrzucił go. I my mamy teraz sytuację, w której Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, cieszyliśmy się z tego, że on się urodził, ale on przyszedł na ten świat jako Pan, jako władca, jako król. On pokonał szatana, pokonał grzech, pokonał śmierć i zwyciężając szatana, wywiódł z piekła, tam, z podziemi, wywiódł, poprowadził za sobą jeńców. Ludzi darami obdarzył. My jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji. W czasach ostatecznych, kiedy to szatan zaczyna wprowadzać na ten świat swojego pełnomocnika, który będzie na podstawie jego mocy, na podstawie jego autorytetu, będzie na tym świecie rządził. Ale do czasu. Słowo Boże bardzo wyraźnie tu mówi i wymienia dokładnie wymienia ten czas, jaki został dany dla niego do tego, aby rozwijał swoje złe postępki. Kochani, Słowo Boże mówi, że jest to czas, który będzie trwał, tak jak tu czytaliśmy, przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża niewiasta będzie. A on będzie rządził na ziemi przez czas, czasy i pół czasu. Czas to rok, dwa czasy są dwa lata, i pół czasu to jest pół roku, 3,5 roku. W innym miejscu jest powiedziane, że 42 miesiące, to jest dokładnie tyle samo. W innym miejscu, w innym wersecie jest powiedziane przez 1260 dni. To jest też 3,5 roku. Za każdym razem jest pokazany ten sam okres czasu. Czas ciemności, czas zła. Kiedy na świecie nie będzie już można głosić swobodnie Ewangelii. ale wszystko na tym świecie jest przygotowywane do tego, aby zatrzymać Ewangelię, aby zatrzymać wierzących, aby zatrzymać ludzi, którzy głoszą Bożą prawdę. Zatrzymać. I wszelki człowiek na tej ziemi, który nawet może być chrześcijaninem, będą podejmowane przeciwko niemu próby przez szatana i jego demony, będą podejmowane próby, żeby utrudnić temu człowiekowi dosięgać jak najwięcej ludzi, aby wprowadzić ich do Królestwa Niebios. Dosięgać ich, dawać moc. Dlatego też będzie wielu przeciwników mocy na przykład. W czasach ostatecznych będzie mnóstwo przeciwników mocy. Będą sprzeciwiali się formom działania mocy, będą sprzeciwiali się najprzeróżniejszym objawom Bożej aktywności pośród ludzi. Będą zaprzeczać prostym Bożym rzeczom, które są w Piśmie Świętym napisane. Wyraźnie będą, niektórzy wręcz, ci jest powiedziane, będą zabraniać wstępować w związki małżeńskie. A Słowo Boże co mówi? A zguba ich nie drzemie. To tak jakby zguba czeka na nich. Dlatego, że Słowo Boże każe nam zwiastować Ewangelię całą. Nie wybiórczo wybierać sobie, co nam pasuje, ale całą Ewangelię. A więc jak mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa, to możemy mówić o lulaj, że Jezuniu lulaj, ale też musimy powiedzieć o całym tym duchowym zapleczu tego wszystkiego, co jest związane z tym malutkim, lulanym Jezusem. A z tym lulanym Jezusem, to wiecie, historii jest mnóstwo. Ja na przykład wczoraj posłyszałem, że Jezus Chrystus, jak się narodził, w radiu to posłyszałem, to był bardzo niegrzeczny. Jak wam się to podoba? Fajne, co? Albo taką bardzo dobrą kolędę, na przykład bardzo nieraz często ją puszczają. Oj, Jezusie, Jezusie, plama jest na obrusie. Trzeba go prać. Jaka wspaniała Boża kolęda, prawda? Można się skupić na tych zwykłych, takich ziemskich sprawach. Bo najświęta, najważniejsze jest, na Boże Narodzenie najważniejsze jest, żeby było 12 potraw, sianko pod obrusem i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja ostatnio byłem bardzo mile zaskoczony, bo zapytali się Kamila Stocha, co on uważa, że jest najważniejsze na Boże Narodzenie. On powiedział, no przecież Jezus Chrystus, który się narodził i to wspaniała sprawa, że On się dla nas narodził. Wiecie, zatkało mnie. A redaktor aż stanął jak wryty, nie wiedział, jakie pomocnicze pytanie zadać. On dalej mówił. Dobrze mówił. Dobrze mówił. Mówię, to ty, myślę sobie, tak wierzący, czy co? Tak dobrze mówi. Aż później redaktor, który już podsumowywał to wszystko, mówi, o właśnie, musimy tak właśnie myśleć, jak Kamil Stoch powiedział. Biblia już to dawno powiedziała. Ale chwała Bogu, że są ludzie, którzy chociaż częściowo powtarzają to. I to jest naprawdę ważne, żebyśmy popatrzyli sobie i nie patrzyli tylko na te takie przyjemne, związane z Bożym Narodzeniem rzeczy, ale te, o których Bóg uprzedza. Słuchajcie, za tym wszystkim, patrzcie, mój syn się rodzi na ten świat, wychodzi z narodu izraelskiego i duchowa strona tego całego zagadnienia, to nie jest tak, że przyjemna taka chwila, jak to rodzice się cieszą, kiedy dziecko się rodzi, takie oczekiwane dziecko, kochane dziecko rodzi się. Jak się rodzice cieszą, prawda? Ale za tym wszystkim był smok, wąż, starodawny, demony. Tak jak za naszym narodzeniem. Przychodzimy do Jezusa Chrystusa, rodzimy się. Nowe życie w nas wstępuje. Duch Święty na nas wstępuje. I od razu jest smok, wąż, demony i chcą nas pożreć. I chcą zmienić to wszystko, co Słowo Boże mówi. Ty tak, tak, ty ciesz się, ale nie musisz tego robić aż tak. Ja tu przytaczałem taki przykład i bardzo lubię ten przykład. wiecie, jak dziecko jedno takie było na nabożeństwie i tak się cieszyło, bo Duch Święty działał i kaznodzieja przemawiał. I co chwilę wyskakiwał ten chłopiec, mówił, chwała Bogu na cały głos i siadał. I tak zrobił kilka razy na nabożeństwie, aż wreszcie obok niego siedział taki poważny pan, patrzy, buty ma porwane. Schylił się do niego, mówi, słuchaj, siedź cicho na nabożeństwie, ci nowe buty kupię. A to było we wcześniejszych czasach. Nie teraz, że możesz sobie buty za 2 złote kupić w jakimś takim, wiecie, siucheksie. To nie było takich czasów. I kiedy tak głosili słowo, on już tak siedział, spokojnie siedział, bo mu zależało na tych butach. Ale jak Duch Święty tak mocno go dotknął, on się zerwał na równe nogi, mówi, czy będą buty, czy nie, chwała Bogu. My potrzebujemy takiego szczególnego działania Ducha Świętego. Takiego, żeby nas dotknęło, żebyśmy się powstrzymywali, bo szatan nam coś powiedział, ale żebyśmy wreszcie nie wytrzymali. A co będzie? Chwała Bogu. Będę służył Bogu. Będę śpiewał Mu na chwałę. I tak jak Słowo Boże mówi, będę śpiewał rozumem, będę śpiewał i duchem. Będę się modlił rozumem, będę się też modlił duchem. Po prostu tak, jak mówi Słowo Boże. Niektórzy sobie wybierają spośród tych wszystkich apostołów, którzy przypisali Słowo Boże, wybierają sobie, który jest lepszy. Niektórzy mówią, o Piotr, to był naprawdę taki człowiek naprawdę na poziomie. A inni mówią, nie, no Paweł to był głównie na poziomie. Ten to nie był wykształcony, a Paweł był wykształcony. Dobrze głosili słowo. Ten dobrze głosi. Jedni mówią, ten lepiej głosił Słowo Boże. A przecież oni obydwaj byli napełnieni Duchem Świętym. Obydwaj mówili innymi językami. Niektórzy mówią, nie, Jakub to był taki, no, bardziej Żyd. No to tak mi się wydaje, że to tak trzeba bardziej wypośrodkować, bo my poganie. I wybierają sobie. Wybierają sobie, co, który kęsek z Pisma Świętego jest smaczniejszy, który mniej smaczny. A my mamy dokładnie przyjmować tak, jak Pismo Święte mówi. Jeśli Pismo Święte mówi, że czasy są okropne, straszne, to my w tych czasach mamy być napełnieni Duchem Świętym. Bo jedyna moc, która może przeciwstawić się mocy diabelskiej, to jest moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. I dzisiaj na tym miejscu jesteśmy, mówimy, śpiewamy, radujemy się, scenki odgrywają dzieci i młodzież. O Jezusie Chrystusie, o tych wszystkich sprawach, które są związane z Jego przyjściem na tą ziemię. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że to prowadzi do tych czasów ostatecznych, których ma się okazać, kto jest dzieckiem Bożym, kto nie jest dzieckiem Bożym, kto Mu służy, kto Mu nie służy i jak służy. To jest niezwykle ważne, dlatego że Pismo Święte mówi, że my mamy być ludźmi, którzy naśladują Jezusa Chrystusa. Zawrzał smok gniewem na niewiastę, odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Podjął walkę ze wszystkimi innymi, oprócz Żydów też. A wiecie, dlaczego tak się stało? Przede wszystkim dlatego, że Słowo Boże mówi, czytaliśmy w tym fragmencie, i wyrzucił wąs paszczy swoje za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą, otworzyła swoją gardzię i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. Naród izraelski w pewnym momencie zostanie zaatakowany armią, taką potężną armią, jak wody zalewające. Będzie zalany jak powódź. Z taką siłą i z taką wściekłością szatan zaatakuje naród izraelski. I Słowo Boże mówi, że Bóg przyjdzie narodowi izraelskiemu z pomocą. Jeremiasza 46:8, Jeremiasza 47:2, tam jest takie jak woda zalewająca naród izraelski, jest tam pokazany atak wrogów na naród izraelski. Tu jest pokazany ten atak, który jest opisany w Objawienia 16:18, największy atak na naród izraelski, największy, większego już nie będzie. I Bóg ten atak zatrzyma. Bóg ten atak zatrzyma. Czytaliście, opisane jest w objawieniu Jana, że przyjdzie na ziemię takie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, już nie będzie. Ziemia częściowo zostanie uszkodzona. I to jest ten czas, w którym ziemia otworzy się, aby ci wszyscy, którzy przeciwko narodowi izraelskiemu wyjdą i będą chcieli zalać ich jak woda, zostaną pochłonięci przez ziemię. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Ziemia przyszła niewieście z pomocą, otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, wchłonęła całą armię atakującą naród izraelski. Nie ma. I co wtedy? Diabeł co powiedział? Pokonany jestem. Nie. Tu jest powiedziane i zawrzał smok gniewem na niewiastę. Zawrzał gniewem na niewiastę. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, jakbyśmy chcieli w oryginale zobaczyć, że on zapałał straszliwą wściekłością. Zapałał straszliwą wściekłością. I wtedy właśnie zaatakował wszystkie ludy już. Wszyscy, którzy cokolwiek będą wspominać o Jezusie Chrystusie, zostaną zaatakowani. I co wtedy? A wtedy Słowo Boże mówi, że Bóg bierze swoich w ochronę. Bóg bierze swoich w obronę. Nie dopuści do tego, aby szatan triumfował nad człowiekiem wierzącym. Nie dopuści do tego. Szatan się wścieknie, bo Jezus Chrystus przyjdzie i swój Kościół zabierze. I wiecie, że dookoła ta cała atmosfera jest pod władaniem szatana. O tym mówi Słowo Boże. W okręgach tych wokół ziemi szatan rządzi. I przez tą całą sferę diabelską przeniknie Kościół Chrystusowy, który będzie zabrany na powietrze. I dlatego przyjdzie ten straszliwy atak na wszystkich na ziemi, którzy pozostaną. Ale Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych szatan będzie musiał jeszcze wyjść na krótki czas. Kiedy już dokona się całe zbawienie, on będzie musiał wyjść. Objawienia 20, werset 7. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Jeszcze raz Bóg daje szatanowi możliwość działania i objawienia się, jaki naprawdę on jest. Bo wiecie, Pismo Święte mówi tak. Ezechiela 28, rozdział 15, werset mówi tak. To jest o szatanie. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Słuchajcie, to o szatanie jest. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. To jest dokładnie słowo, które jest bardzo przydatne dla nas wierzących ludzi. Możemy być nienaganni, ale do czasu, kiedy odkryją w nas niegodziwość. Czy jesteś człowiekiem, który ukrywa jakąś niegodziwość w swoim życiu? Coś, co jest niezgodne z wolą Bożą? Zastanów się, to dotyczy ciebie, nie mnie. Każdy z nas indywidualnie, sam nad sobą musi się zastanowić. i podjąć decyzję, jakimi naprawdę chcemy być przed obliczem Bożym. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i przez cały okres swojego życia na tej ziemi, w trudnościach, w problemach, w atakach smoka, w atakach demonów, bo wiemy, że Jezus Chrystus był kuszony, przychodził diabeł, aby go kusić, w różnych sytuacjach, w zabiciu, przybiciu do krzyża. Jezus Chrystus nie okazał się w żaden sposób niegodziwym. Okazał się absolutnie sprawiedliwy. I dlatego właśnie mamy go naśladować. Dlatego właśnie mamy się uczyć chodzić tak, jak Jezus Chrystus po tej ziemi chodził. O tym mówi to słowo. O tym mówi narodzenie się Jezusa Chrystusa na tym świecie. O tym śpiewane były pieśni. O tym przedstawienia były robione tutaj. Dlatego nauczmy się chodzić według Bożej woli. Nauczmy się chodzić tak, jak się to naprawdę Bogu podoba, bo my jesteśmy Bożymi dziećmi. Zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy ukształtowani według Jego obrazu i według Jego podobieństwa. Amen. I niech was Bóg błogosławi i niech was prowadzi. Rozwijajcie się na Bożą chwałę i ku Jego uwielbieniu.